w centrum uwagi. W środku tygodnia, środa samorządowa w Radiu Doksa. Zaprasza Diana Bogacz-Kotulak.
Witam w kolejnej debacie samorządowej na antenie Radia Doksa. Dziś rozmawiać będziemy o opolskich zabytkach. W jakim są stanie, jakich pieniędzy potrzeba, aby je odnowić, jak te pieniądze pozyskiwać. Będziemy także sprawdzać, czy w ramach rewitalizacji również można pozyskać pieniądze na opolskie zabytki, czy może niekoniecznie. I o tym wszystkim będę rozmawiała z moimi gośćmi. Ze mną w studiu pani Iwona Solisz, wojewódzki konserwator zabytków. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Pan Robert Świerczak, burmistrz Byczyny.
Witam państwa.
Oraz pan Bartłomiej Kostrzewa, wiceburmistrz Brzegu.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
To najpierw od pieniędzy, o funduszach porozmawiajmy, bo ja myślę, że to jest to, co kluczowe, jeżeli chodzi o odnawianie zabytków. Najwięcej pieniędzy na renowację opolskich zabytków pochodzi, i tutaj chyba nikogo nie zdziwimy, z pieniędzy unijnych. W latach 2007-2013, czyli z tej pierwszej perspektywy budżetowej, z Regionalnego Programu Operacyjnego na zabytki w regionie przeznaczono około 120 milionów złotych. Roczny budżet opolskiego konserwatora zabytków, teraz pani konserwator patrzy w pani kierunku, tak mniej więcej od 250 do 300 tysięcy, tak to wygląda?
Tak, jeszcze kilka lat temu było to faktycznie 250 tysięcy, w tej chwili mamy 400 tysięcy rocznie.
Jest lepiej i pytanie, czy wystarczająco?
Och, absolutnie nie, to jest około 10% tego, co wnioskodawcy zgłaszają, czyli my średnio jesteśmy proszeni o 4 miliony złotych w skali roku. Taka nie mówię o wkładzie własnym, mówię już o tym, co potrzebują właściciele obiektów zabytkowych, żeby remontować i konserwować zabytki.
Te 4 miliony to jest jakby pula tych środków, które tych wniosków, które trafiają do pani rokrocznie.
Tak, to są te środki, które są potrzebne. Średnio jest składanych około 80 wniosków. W tamtym roku było nawet ponad 90 i w tym roku raczej też tak będzie. W tej chwili zakończył się nabór wnioski były składane do 28 lutego. Już w tej chwili mamy ponad 80 wniosków, a to jest dopiero pierwszy termin, drugi jeszcze w połowie czerwca na tak zwane refundacje. Też są składane wnioski, więc spodziewam się, że tak około setki może być w tym roku złożonych wniosków.
Zatem budżet, którym pani dysponuje, kropla w morzu potrzeb.
Tak, jak najbardziej. Niestety województwo polskie jest w jednej z najgorszych sytuacji, jeżeli chodzi o to, co dostaje z budżetu państwa na obiekty zabytkowe. Tak jest od lat. Od lat w tej sprawie monitorujemy, nie tylko my, posłowie również. Także, tak jak mówię, troszeczkę się zmieniło po drodze. Niemniej jednak nadal te potrzeby są ogromne. W różnych raportach przedstawiamy też, jaki jest stan zachowania zabytków i niestety właśnie ta ilość obiektów zabytkowych wymagających prac remontowych i konserwatorskich jest na naszym terenie bardzo duża, bo też bardzo dużo mamy zabytków.
Ale to dlaczego Opolszczyzna jest też tak bardzo pokrzywdzona?
To są zaszłości historyczne. To jest system dzielenia w ogóle budżetu państwa na kawałki tego tortu, jakby ktoś mógł powiedzieć. Zwłaszcza reforma administracyjna, wprowadzenie nowych województw w latach 90. spowodowało to, że tam, gdzie były mniejsze województwa łączone z tą większą centralą, takie jak chociażby województwo dolnośląskie, powodowało, że te budżety też były komasowane i środki w tych obszarach są zdecydowanie większe. Natomiast no, województwo polskie zawsze miało nieduże środki, no i nie miało skąd dobrać tego budżetu. A poza tym drugą kwestią jest to, że swego czasu służby konserwatorskie były służbami państwowymi, więc pieniądze dzielił wówczas minister i niestety tutaj też te podziały nie były pod kątem potrzeb regionów, a z różnych innych względów politycznych, w związku z czym niestety województwo polskie dostawało minimalne środki ze strony Ministerstwa Kultury i to się też w konsekwencji przełożyło na obecny budżet.
Zatem można powiedzieć, że odnawianie zabytków to ciągła walka o pieniądze.
Tak, one są najważniejsze, bo oczywiście tutaj świadomość, potrzeby właścicieli obiektów zabytkowych są duże i oni wiedzą, co trzeba zrobić w obiektach zabytkowych. Ta świadomość, mówię, jest coraz lepsza, ponieważ też coraz więcej właścicieli wierzy, że żeby wyremontować obiekt zabytkowy, trzeba go rozpoznać, trzeba przeprowadzić badania, trzeba przygotować dobry projekt konserwatorski, budowlany i trzeba później mieć dobrego wykonawcę, co wiąże się oczywiście oczywiście z wyższymi niż normalnie kosztami tego typu prac. I te przedstawiane nam i dokumentacje, i kosztorysy są już bardzo profesjonalnie przygotowywane, więc tutaj ta świadomość jest. Natomiast oczywiście to, czego najbardziej brakuje, to są fundusze i myślę, że zawsze ich będzie brakowało. Natomiast w tej chwili ta skala potrzeb jest zdecydowanie zbyt duża.
Byczyna doskonale o tym wie, że zabytki to ciągła walka o pieniądze.
Oczywiście pani konserwator mówi tutaj o skali potrzeb. Ta skala w Byczynie jest bardzo duża. Byczyna jest miasteczkiem historycznym. Tej substancji historycznej jest bardzo dużo. No, potrzeby w związku z tym są bardzo duże. Myślę, że koncentrujemy się teraz na remoncie czy zabezpieczeniu zabytkowo obwarowań, które są ewenementem, jeżeli chodzi o województwo. Myślę, że również w Polsce niewiele miast może się poszczycić tym, że mają zabytkowe obwarowania prawie w całości istniejące. No, ale to są bardzo duże pieniądze na to, żeby wyremontować tak, jakbyśmy to chcieli zrobić. Myślę, że tutaj kwota 30 milionów to jest kwota, która nie wystarczyłaby na to, żeby to zrobić prawidłowo.
No tak, tylko prawda jest też taka, że o byczyńskich murach mówi się od dawna i walczycie o te pieniądze zarówno teraz, jak i w minionych latach i ta walka cały czas trwa. Dofinansowania, które dostajecie, one są raz mniejsze, raz większe, natomiast nigdy niewystarczające.
No, bierzemy wszystko, co możemy dostać z zewnątrz, także staramy się też pisać, gdzie jest tylko możliwe o to, żeby te środki zdobyć. No, mam informację z ostatnich dni, 250 tysięcy dostaliśmy na prace, które mają zabezpieczyć nam od strony południowej obwarowania. Każdy grosz bierzemy. Oczywiście nie są to kwoty, które by nas satysfakcjonowały, ale myślę, że drobnymi krokami przynajmniej pozabezpieczamy mury przed erozją.
No to o jakiej kwocie mówimy, która by was satysfakcjonowała? To znaczy, bo być może słuchacze nie zdają sobie sprawy z tego, jakiego rodzaju są to w ogóle koszta. Czyli takie pieniądze, które rzeczywiście pozwoliłyby wam zabezpieczyć mury. To o jakich pieniądzach mówimy?
Taka kwota już w planie rewitalizacji po 2010 roku się pojawiła, to było 30 milionów. Myślę, że dzisiaj byłaby to jeszcze większa kwota. Jeżeli o takich pieniądzach rozmawiamy, to ja przypominam, że Byczyna ma budżet około 40 milionów. Także na pewno nie jesteśmy w stanie takich pieniędzy znaleźć we własnym budżecie. Musimy się posiłkować środkami zewnętrznymi. Tutaj jeszcze w grę wchodzi tak zwana refundacja, tak? Czyli my musimy pokazać własne środki, żeby dostać jakiekolwiek. Staramy się te pieniądze zabezpieczać w budżecie, żeby można było aplikować o pieniądze zewnętrzne, no ale tak jak mówię, tak dużych pieniędzy na pewno nie dostaniemy.
A jak pilna jest to potrzeba, żeby mury zabezpieczyć? Bo tak jak mówimy, to nie jest dyskusja o murach, to nie jest dyskusja od wczoraj, nie jest dyskusja od roku, tylko to jest dyskusja od dawna. Zatem wiadomo, z roku na rok na pewno lepiej nie jest.
No, historycznie to bardzo różnie to wyglądało, powiem szczerze. Były takie okresy, kiedy w ogóle nic nie robiono z murami. No, od 2013 staramy się zabezpieczać mury przed erozją. Od 2013 roku to jest kwota już pomiędzy około 1 700 000, jak liczę z tymi pieniędzmi, które dostaliśmy teraz. Oczywiście to nie jest kwota, która by nam pozwalała przeprowadzić te wszystkie prace konserwujące w takim wymiarze, jakim byśmy chcieli, ale tak jak powiedziałem, no przynajmniej zabezpieczamy.
Jeżeli mogę uzupełnić wypowiedź pana burmistrza, bo to, co jest tutaj istotne, zapytała pani, dlaczego teraz ta potrzeba jest tak duża. Otóż właśnie te lata zaniedbań doprowadziły do tego, że od kilku lat postępuje bardzo poważna destrukcja murów. To już to nie jest osypująca się jedna cegiełka, tylko to są całe partie, całe fragmenty murów, które po prostu się osypują.
No tam są też specjalne zabezpieczenia niejako, które mają mur podtrzymać, tak mówiąc wprost.
Tak. I to jest w tej chwili, to już my nie mówimy tutaj już o konserwacji, o takiej dopieszczaniu, o estetyce. My mówimy o zagrożeniu budowlanym, o katastrofie budowlanej, która kilkakrotnie już tutaj miała miejsce, więc to jest naprawdę stan awaryjny, w którym natychmiast trzeba podejmować działania. Także to, że te środki są, to dlatego dlatego pan burmistrz mówi, że bierze każdą kwotę i pewnie, bo trzeba to robić, natomiast faktycznie tak, żeby przynajmniej w miarę sensownie i w miarę tak w tempie to szło, to ten 1 000 000 złotych dotacji powinien być na same mury w Byczynie moim zdaniem rocznie, bo oczywiście rocznie. Nie da się wszystkiego zrobić naraz, ale to jest taka kwota, która spokojnie mogłaby być skonsumowana w danym roku budżetowym.
To ministerialne wsparcie, które teraz dostaliście, na co konkretnie będą przeznaczane? No, rozumiem, że to też jest kropla w morzu potrzeb, tak?
No, oczywiście.
Ale to co w takim razie, na co konkretnie te pieniądze pójdą?
To jest wzmocnienie podłoża gruntowego od strony południowej. W zeszłym roku robiliśmy to od strony północno-zachodniej. Teraz to zrobimy od strony południowej, ale to jest to, o czym pani konserwator mówi. No my tylko, my już doraźnie próbujemy reagować na te zniszczenia, które mają miejsce i zabezpieczać tak, żeby ta erozja nie postępowała dalej.
To nie jest wybieganie na przyszłość, a raczej
tak.
Reakcje na bieżące wydarzenia.
Oczywiście
tak?
Realizujemy tutaj to wszystko, co było poprzedzone ekspertyzami, bo chcę przypomnieć, że w 2013 roku takie ekspertyzy za kwotę około 60 tysięcy gmina zrobiła i staram się realizować to, co w tych ekspertyzach zawarto. Mhm. Ale oczywiście te środki nie są wystarczające, to też trzeba sobie jasno powiedzieć. Myślę, że kwota 1 000 000 złotych rzeczywiście byłaby jak najbardziej do przerobienia w skali roku.
Brzeg również jest w gminie, w gronie tych gmin, które pozyskały ministerialne wsparcie na ratusz brzeski, ale to też jest kropla w morzu potrzeb, bowiem wnioskowaliście o 750 tysięcy, tak? A dostaliście 200 tysięcy.
Tak, niemniej jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że w ogóle żeśmy uzyskali dofinansowanie, bo ja przypomnę, że to było czwarte podejście miasta o te środki i w końcu po tych 4 latach dostaliśmy pieniądze. Spróbujemy tak poetapować tą inwestycję, żeby w przyszłym roku ponownie złożyć wniosek.
To może tutaj konsekwencja jest ważna.
Była większa. Ja powiem tak, my żeśmy bardzo drobiazgowo przejrzeli kryteria oceny. Zebraliśmy osoby, które mogły wewnątrz urzędu, które mogły nam pomóc i wydaje mi się, że bardzo dobrze, żeśmy przygotowali wniosek, dlatego że tym razem nie zabrakło nam punkt albo 1,5 punktu, tylko byliśmy 2,5 punkta powyżej, tak więc cieszymy się i z tych 200 tysięcy, dlatego że to jest dobry zaczyn do tego, żeby ten obiekt cały zrealizować, bo to ta inwestycja będzie dotyczyła wyłącznie dachu, natomiast generalnie mamy przygotowaną już dokumentację na remont całego obiektu i będziemy systematycznie ubiegać się o wszelkie możliwe środki celem realizacji tej inwestycji. Ja tylko powiem, bo tu tak pani redaktor i słuchacze pewnie usłyszeli tą zawrotną kwotę, jaka była w poprzednim okresie programowania, ale i tak jest powszechne myślenie, że jest tyle oto środków unijnych, że wszystkie samorządy, wszyscy chcący będą mogli zaspokoić swoje oczekiwania. My też dokonaliśmy pewnej takiej analizy, bo środki unijne generalnie to są 3 duże programy. Program operacyjny infrastruktura i środowisko. To są duże zadania, między innymi z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, ale tam mamy do czynienia tylko z obiektami, które albo są wpisane do UNESCO, albo są pomnikiem historii. Tak więc na przykład w Brzegu my takich obiektów nie mamy, więc chociażby z tego programu operacyjnego my już nie skorzystamy. Natomiast jest regionalny program operacyjny i on ma tutaj kwotę 17 600 000 euro na cały okres programowania, czyli to około 70 milionów złotych. I proszę mi wierzyć, że gdyby te 70 milionów złotych były przeznaczone tylko dla Brzegu, to my byśmy sobie z tymi pieniędzmi poradzili, bo mamy do zrobienia
i ratusz. I to też nie jest tak, że coś na siłę byłoby robione. To są te podstawowe potrzeby.
Ja tylko przypomnę, my mamy ratusz miejski do zrobienia, my mamy planty miejskie, to są zespół parkowy po dawnych fortyfikacjach wpisany do rejestru zabytków, to jest Park Wolności, to jest amfiteatr miejski i to jest cała substancja mieszkaniowa, która także w dużej części jest zabytkowa i chcę też powiedzieć, że od tego roku podjęliśmy działania na rzecz powrotu do systemu dotacji dla właścicieli obiektów zabytkowych. Jeszcze w tym roku już podpisujemy umowy na łączną kwotę 620 tysięcy złotych, tak żeby też wspierać tych właśnie prywatnych właścicieli wspólnot, żeby poprawiali estetykę zabudowy. To jest absolutnie istotne i kapitalne dla estetyki przestrzeni miejskiej, no i tutaj, w takim mieście jak Brzeg.
Tutaj które... mamy do czynienia z pieniędzmi z budżetu miasta, tak? Do tego środki unijne, do tego pieniądze konserwatora. No pytanie, gdzie jeszcze jeszcze? Gdzie można szukać tych pieniędzy, tego ministerialne wsparcie? No bo rozumiem, że rokrocznie siadacie i zastanawiacie się, skąd te pieniądze wziąć, bo potrzeby są ogromne.
Tak, dlatego co roku na pewno będziemy składali do ministerstwa, bo to są jednak... W tym roku, w tym naborze było chyba 80 milionów na cały kraj i jak widać konsekwencja, to co pani redaktor powiedziała, w końcu się opłaciła i my na pewno będziemy tutaj się starać. Na pewno będziemy starali się z regionalnego programu operacyjnego także złożyć wniosek i taki wniosek będziemy mieli przygotowany. Do konserwatora zabytków czasem też się uśmiechamy, ale to są tak niewielkie pieniądze, że wolimy i żeby może właściciele wspólnot dostali pieniądze na dokumentację, żeby mogli sobie przygotować się po to, żeby składali wniosek na przykład do gminy. Tak więc w niektórych powiatach także powiaty stworzyły system dotacji dla wspólnot mieszkaniowych. Jest program, czy był może program rozwoju obszarów wiejskich, gdzie też kościoły bardzo aktywnie działały, ale to dotyczyło tylko i wyłącznie obszarów wiejskich czy miejscowości do 5000 mieszkańców. Więc to brzeg tym akurat nie był objęty, więc dla nas najważniejsze to będą programy ministerialne, z tego, którego żeśmy otrzymali dofinansowanie i regionalny program operacyjny.
Pani konserwator, a jak pisać dobre wnioski, żeby pozyskiwać te pieniądze? To znaczy, co w takich wnioskach powinno się znaleźć, jak motywować potrzebę niejako odrestaurowania danego zabytku?
Na pewno trzeba uwypuklić problemy, pokazać, jaki jest stan techniczny. W naszym przypadku przede wszystkim zwracamy uwagę na to, w jakim stanie jest obiekt zabytkowy, co się z nim dzieje, czy to jest sytuacja awaryjna, zagrażająca substancji zabytku. Bierzemy oczywiście również pod uwagę to, jak dotychczas właściciel współpracował z konserwatorem. Także tutaj myślę, że ministerstwo też tak od czasu do czasu patrzy, ile razy ktoś składał wniosek, czy już coś zrobił w międzyczasie, czy też tylko liczy na pieniądze zewnętrzne, jaki był aktywny, bo to jest też istotne. I przy tym wniosku oczywiście też jest istotne, jaki jest wkład własny, bo jeżeli ktoś pisze do konserwatora, że proszę mi dać 100% środków, to ja wtedy zrobię remont, no to czy też wskazuje, że proszę mi dać 95%, a ja za 5% do tego dołożę, no to mamy świadomość, że zagrożona jest realizacja tego typu prac i mało prawdopodobne, aby zostały one wykonane i zrealizowane. Także tutaj taka wiarygodność finansowa, wiarygodność dotychczasowej współpracy, ale też napisanie wniosku i pokazanie, że to są faktycznie potrzebne prace, a nie, że to jest działanie, tak jak powiedziałam wcześniej, estetyczne. My byśmy bardzo chcieli dawać na takie, na malowania, na odświeżanie obiektów zabytkowych, ale nie ma i nie będzie na to środków finansowych. Tutaj z tym sobie właściciele będą musieli radzić. Także te kwestie i oczywiście bierzemy również pod uwagę wartość obiektów zabytkowych, jego rangę nie tylko dla regionu, ale też w skali ponadregionalnej, czy też to, kiedy ten obiekt powstał, oczywiście te najcenniejsze, najstarsze gotyckie rzeźby gdzieś tam musimy wyłuskiwać przed obiektami pochodzącymi z XX wieku, chociaż one są czasami też unikalne i wyjątkowo cenne.
Ale z drugiej strony, to Byczyna nie powinna mieć problemu z pozyskiwaniem pieniędzy na ratowanie murów.
No, w moim budżecie niestety tak, bo ja mam mniej środków niż na dany rok jest potrzebne, tak? Także to są tego typu problemy, że my po prostu nie mamy tyle funduszy, żeby wesprzeć tego typu pracę.
To teraz panów samorządowców chciałabym zapytać, bo myślę sobie tak, że z perspektywy mieszkańców poszczególnych gmin te palące potrzeby, które trzeba zapisywać w budżecie, te palące problemy, którymi trzeba się zająć, to jest kwestia oświaty, pomocy społecznej, te inwestycyjne, to na pewno drogi. Tutaj nie mieszczą się tak naprawdę zabytki. To nie są inwestycje pierwszej potrzeby, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać. Więc jakie planować w budżetach, panie burmistrzu?
No to rzeczywiście, to rzeczywiście jest problem. Żeby wytłumaczyć ludziom, że ta substancja historyczna jest bardzo ważna, no trzeba mieć jakiś pomysł. Ja zawsze mówię o tym, że Byczyna mogłaby być miejscem chętnie odwiedzanym przez turystów, co też przekładałoby się na koniunkturę w mieście.
Umówmy się, że i tak jest, natomiast zawsze może być lepiej, tak?
Zawsze może być lepiej, oczywiście. Ten ruch turystyczny, on się zwiększa z roku na rok, ale to nie jest jeszcze taki ruch turystyczny, który by nas satysfakcjonował. Myślę, że na tym polu można zrobić dużo więcej. Ale żeby zrobić dużo więcej, to trzeba też dbać o to, żeby przynajmniej to zabytkowe Śródmieście było estetyczne. No myślimy o tym, żeby jednak mimo wszystko te wszystkie zabytki, które są u nas w gminie Byczyna, żeby próbować je w jakiś sposób zabezpieczać i próbować odtwarzać ich wygląd.
Ale rokrocznie w budżecie też są zapisane konkretne pieniądze na ratowanie
oczywiście
zabytków?
Budżety gmin w związku z tym, że są pewne wskaźniki i zadłużenia, które jakby te nasze możliwości inwestycyjne troszeczkę utrudniają. No nie sprzyjają temu, żeby akurat się tymi tematami zajmować, bo tak jak pani powiedziała, no mieszkańców interesuje to, żeby skorzystać ze środków unijnych w kontekście na przykład odbudowy substancji drogowej, żeby realizować takie inwestycje, które pomogą czy usprawnią funkcjonowanie gminy, czy na przykład takie inwestycje, które polepszą byt ludzi, czyli związane z usługami. I to są takie inwestycje, które jak gdyby bardzo łatwo, do których bardzo łatwo przekonać lokalną społeczność. No zabytki istnieją i no, mówiąc demagogicznie, no to tak można powiedzieć z punktu widzenia przeciętnego kowalskiego, nikomu nie są potrzebne, tak? Oczywiście staram się tłumaczyć,
a pieniądze kolosalne na ich odnowienie.
Oczywiście, tak. I jeżeli będziemy realizowali inwestycje związane z restaurowaniem zabytków, no to tych pieniędzy też wiemy, że będzie mniej na innych inwestycjach. Dlatego tutaj no, rolą samorządowców jest to, żeby no, znaleźć takie argumenty, które by przekonywały radnych, przekonywały lokalną społeczność do tego, żeby jednak dbać o tą substancję historyczną.
Brzeg musi przekonywać mieszkańców, czy może jest to oczywista oczywistość, mówiąc kolokwialnie?
Ja myślę, że coraz bardziej poprawia się ta samoświadomość, tak, że mieszkańców, radnych, my nie mieliśmy absolutnie żadnych problemów, żeby zadanie dotyczące tego ratusza miejskiego wprowadzić do budżetu tegorocznego. Przyjęte to zostało jednogłośnie i jak gdyby te głosy, które słyszę, świadczą o tym, że mieszkańcy są zainteresowani, aby gmina również podejmowała tego typu działania, tym bardziej, że ratusz miejskich brzegów to jest renesansowa perełka i obiekt absolutnie jeden z najcenniejszych, nie tylko w samym mieście, ale w województwie, myślę, że również w kraju. Tak więc tu sytuacja się poprawia, dlatego że dbanie o zabytki to także poprawa takiego codziennego komfortu, bo nikt mi nie powie, że estetyka nie wpływa na postrzeganie miasta i postrzeganie miejsca, w którym się żyje, mieszka, pracuje. Tak więc to jest też przedmiot naszej lokalnej dumy, dlatego że jesteśmy jednak spadkobiercami pewnej spuścizny dziejowej i dobrze byłoby się zapisać w dziejach miasta jako budownicze, a nie barbarzyńcy. I musimy naprawdę zrobić wszystko, aby ten nasz piękny brzeg naprawdę odzyskał dawny blask.